Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 16 rozdział, a ja się pomodlę w międzyczasie o słowo dzisiaj. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo, które Ty dzisiaj dajesz do swojego Kościoła. I ja, drogi Jezu Chryste, proszę Ciebie, abyś dzisiaj do nas przemawiał, abyś dzisiaj przemawiał do swojego Kościoła, abym mógł dzisiaj dzielić się tym, co chcesz dzisiaj powiedzieć. I proszę Ciebie, spraw, abym nie przeszkadzał raczej z powodu jakichś swoich ułomności, bo nie jestem złotoustym kaznodzieją, ale Panie, w prostocie słowa pozwól mi przekazać to, co dzisiaj Ty chcesz powiedzieć, Panie. I ja wierzę w to, że Ty jesteś w stanie posłać Ducha Świętego do naszych serc, że ten Duch Święty sprawi, że my usłyszymy to, co Ty chcesz, abyśmy my usłyszeli. I Panie, ja proszę Ciebie o Twoje słowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, będziemy czytać z Ewangelii Łukasza, tak jak powiedziałem, 16 rozdział. Przeczytam wersety od 1 do 8 najpierw. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię. Aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ileś winien panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Takie pierwsze czytanie dzisiaj. I ja mam tytuł przygotowany dla tego kazania. Tytuł tego kazania to Daruj dług, a zdobędziesz przyjaciela. Czyli przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Daruj dług. Wiecie, ale zacząć chcę od tego, że istnieją pozory, jakieś pozory, i istnieje rzeczywistość. Pozór, wiadomo, to jest jakaś złuda, coś nam się jedynie wydaje, pozór. A jest też rzeczywistość, to jak ta rzecz prawdziwie naprawdę wygląda. I życie uczy nas, abyśmy nie oceniali ludzi po pozorach. Starajmy się poznać człowieka takim, jakim jest. Bez pozorów, nie osąd w rzeczywistości. I nie wolno nam osądzać drugiego człowieka z pozoru, na przykład po tym, jak on się ubiera, albo po tym, jak on się zachowuje, albo co mamy tam gdzieś w domyśle, kim on tam jest. Przychodzi, wiecie, kiedyś człowiek do Jezusa w nocy. Przychodzi człowiek do Jezusa i mówi tak: nauczycielu, jesteś mądry. Jesteś taki posłany od Boga, dobry nauczyciel, prawdę mówisz, ludzi w prawdzie nauczasz. Pozór, czysta wazelina. On stworzył taki, wiecie, taki lukier wokół tej swojej wypowiedzi. I Jezus mógłby się go zapytać w końcu: no dobra, człowieku, słuchaj, ale o co ci chodzi? Ale zanim jakby Jezus zdążył się zapytać, to ten się go zapytał i tak, no okej, dobrze, to teraz powiedz mi, czy mamy płacić podatek Cezarowi, czy nie płacić? Tak, wiecie, podstęp, nie? Najpierw stworzył pozór, lukier, wazelina, no nie, nauczyciel dobry, tak? Pozór, a potem podstęp, tak? Trzeba uważać na te rzeczy. A Jezus mówi do niego bardzo prosto tak: oddajcie cesarzowi, co należy do cesarza, a Bogu, co należy do Boga. Super. Lubimy pozory. Ja lubię pozory. Dlaczego? Ktoś się mnie na przykład czasami pyta: słuchaj, co słychać? Albo ja się pytam kogoś inaczej, może w drugą stronę, tak? Co słychać? A on mi mówi: a, dobrze słychać. Pozór. ściema, nie? Dobrze słychać. Ale ja lubię usłyszeć, jak ktoś mi mówi dobrze słychać, bo tak, już jak usłyszę dobrze, to już nie muszę się więcej nic dopytywać. Wiecie, to już wiesz, umywam ręce, nie muszę o człowieka się martwić, wiem, że nie muszę człowiekowi poświęcić więcej czasu, wiecie, lubię pozory, lubię, jak ktoś mnie ściemnia. Ja też lubię ściemniać, powiem tak, też lubię grać pozory, jak ktoś się mnie pyta, dzwoni do mnie, co u ciebie słychać, więc ja mówię wszystko spoko, no nie, bo nie mam czasu, bo wiecie, taka powierzchowność, lubię, ale ja chcę powiedzieć tak, chrześcijaninowi nie wolno stwarzać pozorów. Musimy być autentyczni. Musimy być prawdziwi. Ciągnie nas w tym kierunku, ale nie powinniśmy, nie możemy. I tak, ja czytam dzisiejszą przypowieść o nieuczciwym zarządcy i ona jest doskonałym przykładem pozoru. Świetny przykład pozoru, bo jak ją czytam, tą przypowieść o nieuczciwym zarządcy, to się łapię na tym, że ja mam pewien problem z tą przypowieścią, ale ja wiem, że nie tylko ja mam problem, każdy z nas ma ten problem, bo z pozoru wydaje się, że tu jest zawarta w tej przypowieści pochwała nieuczciwości. Z pozoru. Nie? Taka pochwała nieuczciwości, bo tam w wersecie 8, zobaczcie, werset 8, tam jest napisane i pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, tak? I pochwalił Pan nieuczciwość. Czyli wydaje się, ale to z pozoru tylko, że tu jest pochwała nieuczciwego zarządcy, pochwała nieuczciwości. Dlatego powiedziałem, ja mam z tym problem, ale też wiem, że jak ja mam z tym problem, to też Ty masz z tym problem. I teraz tak, w różnych komentarzach bibliści różni się zastanawiają, czy to jest ze strony pochwała ze strony Pana tego zarządcy, czy też to jest pochwała ze strony Pana Jezusa Chrystusa, bo to nie jest jasne. To znaczy, czy te słowa pochwały są jeszcze częścią przypowieści, czy też już są słowami pochodzącymi z ust Pana Jezusa. Nie? I bibliści się zastanawiają, wiecie, i oni nie wiedzą i w 100% to nie jest pewne. Ja też nie wiem i Wam nie odpowiem. Więc tą przypowieść można i tak tłumaczyć. Natomiast uwaga na pozór. Bo z pozoru wydaje się jedynie tylko, że jest tu pewnego rodzaju pochwała nieuczciwości, a ja chcę stanowczo i jednoznacznie powiedzieć jedną rzecz, że nie ma tutaj żadnej pochwały w tej przypowieści, ani korupcji, nie ma pochwały tutaj żadnej nieuczciwości i nie ma tutaj żadnej pochwały krętactwa, ani jakiegoś takiego, wiecie, wyuzdania. Nie ma tutaj czegoś takiego zupełnie. I wiecie, chcę mówić też o czymś, czego ostatnio doświadczyłem, bo zepsuł mi się jakiś czas temu samochód i oddałem ten mój samochód i padłem ofiarą takiego krętactwa ze strony mechaników. Ja nie wiem, czy oni zrobili to specjalnie, czy po prostu nie umieli naprawiać samochodów. W każdym razie skończyło to się tak, że narazili mnie na koszt prawie 1000 euro, bo wybrałem w końcu od nich samochód, ale ten samochód wybrałem od nich zepsuty bardziej aniżeli był i naprawa, to z czym do nich przyjechałem jeszcze nie zostało naprawione, a naprawa tego co oni mi popsuli w swoim warsztacie kosztowała mnie już 1000 euro, bo wymieniali mi jakieś części. Generalnie mówi się tak czasami, że jak się pojedzie do mechanika, to on zanim coś naprawi, to pół samochodu wymieni. Ja tego doświadczyłem w ostatnim tygodniu. Naprawdę to wiem, co to znaczy krętactwo, wyuzdanie, nieuczciwość. Wiem o to i wiem jedno. Jezus Chrystus tutaj w tym tego nie pochwala. Okej. Więc jeśli tego nie pochwala, to o co chodzi w tej przypowieści? O to tu chodzi, tak? Tutaj pada takie fajne zdanie, słuchajcie, też jakby ten werset, ten sam werset, 8. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, bo przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w swoim rodzaju od synów światłości. Tam, Deboro, jak Ty sprawdzasz w języku greckim już teraz, bo widzę, że masz, tak, dobrze, że... Słucham? Tak, tam jest użyte takie greckie słowo Froni Moteroi. Froni Moteroi i ono oznacza są rozsądniejsi. Bo synowie tego świata są rozsądniejsi, tam jest dosłownie napisane. W pokoleniu swoim od synów światłości. Tak, tam jest dosłownie napisane. I Jezus mówi tak w tej przypowieści, w tym wersecie. Popatrzcie się na roztropność synów tego świata, popatrzcie na ich rozsądek, na ich perspektywiczność popatrzcie, bo oni są w tym dobrzy, nie? A wam, synom światłości, tego brakuje. To jest wyrzut, nie? I możemy my tutaj próbować się troszeczkę bronić i tłumaczyć. No wiesz, Panie Jezu, ale to wiesz, oni dobrze, że oni tacy są, tak? Oni są przebieglejsi i dobrze, bo my nie jesteśmy przebiegli, ale to nie jest pochwała. Chrystus nas zachęca do tego, abyśmy byli rozsądni, abyśmy byli roztropni, abyśmy byli przebiegli i w innym miejscu wręcz powie tak, bądźcie przebiegli jak węże, a niewinni, ale niewinni jak gołębice. Przebiegli. Wiecie, można być przebiegłym w sensie pozytywnym. Nie? I tutaj Jezus pochwala tego rodzaju roztropność, rozsądek, rozwagę. Tak? O co mu chodzi? Temu Panu Jezusowi, kiedy mówi tą przypowieść, bo to jest pewna przypowieść. Ja chcę powiedzieć tak, to jest przypowieść o tobie. Od tego trzeba zacząć. To nie jest, wiecie, jakaś tam historia o jakimś gdzieś tam człowieku. To jest przypowieść o tobie i o mnie. I o co tutaj mu chodzi? Gdy czytamy tę przypowieść, czytamy o człowieku, jakimś człowieku, który zderzył się z pewną rzeczywistością utraty roboty. Nie, człowiek straci robotę, pewnie jutro. I kiedy tak przed tym stanął, bo wiecie, wezwał go jego pracodawca i mu powiedział, słuchaj, słyszę, doszły mnie jakieś informacje, że jesteś nieuczciwy, że jesteś nierzetelny, nie? I słuchaj, no ja ciebie zwalniam z roboty twojej, tak? I ten, kiedy tak stanął przed tą rzeczywistością, sobie usiadł i sobie pomyślał. A jak sobie pomyślał, to sobie pomyślał tak, cóż, pocznę, skoro pracę. Co zrobię, no nie? Wiecie, nie mam sił, aby kopać, jak czytamy, tak? A żebrać się wstydzę, no co zrobię? I tak sobie usiadł i sobie tak pomyślał. Kochani, myślenie ma przyszłość. Dobrą rzeczą jest sobie usiąść i pomyśleć. I on tak wymyślił genialny pomysł, słuchajcie, świetny pomysł wymyślił, a mianowicie po kolei zaczął wołać dłużników swego pana i mówi tak, zawołał, nie wiem ilu zawołał, tutaj są wspomnieni tylko dwaj, no nie, i wezwał pierwszego i się go pyta, ileś winien panu memu, a ten odrzekł 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, słuchaj, weź zapis swój i siądź i szybko napisz 50. Wiecie, takie machlojki w rachunkowości. Takie małe oszustwo. Nie? Takie, potem wziął oczywiście drugiego, a ty ile winieneś? A ten rzekł 100 korców pszenicy. Słuchał, weź zapis swój i napisz 80. Nie? Takie. No super pomysł, tak? Genialny pomysł. Tylko tak. My nie wiemy do końca, czy na przykład ten pomysł przypadkiem nie jest zgodny z prawem, na przykład, które panowało w tamtym czasie, w tamtym okresie, na tamtym rejonie, ponieważ możliwe jest, że ten zarządca, on po prostu jedynie zrezygnował z pewnej prowizji swojej pracy u pana, bo jest możliwość odczytania takiego tekstu. Dlatego na samym początku powiedziałem, aby uważać na pozory. Bo jest tu zawarty pewien pozór, nie? Albo po prostu, ale też jest możliwość interpretować ten tekst tak, że po prostu zwyczajnie narażał swego pana na stratę. Czyli zamachloił trochę, oszukał, nie? Pogrzebał trochę w księgach wieczystych, w księgach rachunkowych. Tak też można interpretować. Ale pytanie jest inne. Co zyskał na tych machlojkach? Co zyskał? A? Wdzięczność. Wdzięczność dłużników. Zyskał ich przyjaźń. Nie? Sobie pomyślał tak, jak stracę robotę, to jak, co zrobić, aby mieć wdzięczność wobec tych ludzi, nie? Jak stracę robotę, to będę miał wobec tych ludzi dług wdzięczności. Będę miał u nich plusy. A? Bo jak z kolei ja coś będę potrzebować, to do nich pójdę i oni mi powiedzą, o słuchaj, ty jesteś dobry człowiek, ty mi pomogłeś, o pozwoliłeś mi zaoszczędzić kupę kasy, no nie? I będę miał wtedy do kogo pójść, prosić o pomoc. Przyjmą mnie do swoich domów, tak tu jest napisane, przyjmą mnie. Co zrobię, gdy stracę robotę? I tu wpada na świetny pomysł. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich. Zobowiążę ich. Zobowiążę ich. Zwiążę ich zobowiązaniem. Ja im podaruję różne długi. To nieważne, że nie moje. Nie? I potem będę mógł ich odwiedzić w ich domu. Nie wiem, wpaść na herbatkę, wpaść na kawę, wpaść na jakieś ciastko. Albo będę mógł pójść na przykład z kimś do kina na Star Treka. Zobowiążę ich. Ten człowiek, ten nieuczciwy zarządca myśli perspektywicznie. On planuje. Jezus dzisiaj mówi do swojego kościoła. Myśl, kościele, perspektywicznie. Planuj. Weźmy prostą lekcję z tego, co tutaj Jezus mówi. Nie myśl tylko o tym, co tu i co teraz, ale myśl z perspektywą. Myśl na przyszłość, że każdego dnia na przykład Bóg może Ciebie powołać do siebie, do swojego królestwa. I co Ty zrobisz wtedy, biedaku, jak Ciebie powoła do swojego królestwa? Bo wiecie, to jest podobieństwo, w którym Bóg mówi do Ciebie tak. Ja jestem Panem, bo to jest pewna przypowieść. Ten Pan tutaj opisany, który żąda rozliczenia od szafarza, ten Pan od szafarza, ten Pan to jest Bóg. Ten Pan to jest Bóg, tak? A ten szafarz, któremu zostało zlecone gospodarowanie majątności, to jesteś Ty. To jest przypowieść o Bogu i o Tobie, nie? Ale jest też moneta. Jest też moneta. Za chwilkę o tej monecie. I mówi Bóg tak. W moim królestwie Wy jesteście synami światłości i macie być myślącymi synami. Takimi synami, którzy myślą, którzy dobrze obracają moim majątkiem. Kierujcie się rozumem. Kierujcie się rozsądkiem. Myślcie perspektywicznie. Życie polega na tym, że zaciągamy długi. Wszyscy zaciągamy długi u wszystkich. Ja u Was, każdy z nas, u każdego z nas. Zaciągamy pewne długi. Jak zaciągamy długi, to wtedy odkładają się w nas rachunki. I to nie jest pozytyw, to nie jest dobra rzecz, nie pochwalam tego, ale tacy jesteśmy. Taka jest rzeczywistość, tacy jesteśmy. Jednym chcielibyśmy odpłacić pięknym za nadobne. Wobec innych z kolei mamy jakiś dług wdzięczności. Jest tak? Nie wiem, zapytam się Was, siedzi w nas coś takiego? Odkładają się w nas rachunki, jakieś długi. Chrystus chce dzisiaj zapytać się Ciebie coś takiego. Chcesz spędzić ze mną najpiękniejszy czas, w najpiękniejszy sposób, w najpiękniejszym miejscu? Chcesz? Daruj długi. Odpuść winy. Daruj dług. Synowie tego świata są roztropniejsi, oczywiście na swój sposób myślenia, są przemyślni. Oni myślą sobie tak, że oni myślą perspektywicznie i wiedzą, jak odłożyć największe pieniądze na emeryturę, kiedy będą już mieli 65 lat. To tak sobie myślą ludzie ze świata. 65 lat, odłożę sobie, ale Ty myśl inaczej. Myśl przyszłościowo i pomyśl sobie tak, jeśli tu odpuszczę, tu na ziemi, odpuszczę winę, jeśli daruję tutaj i Ojciec mi odpuści i Ojciec mi daruje moje winy, w tym jest pewne wyrachowanie, tak, to prawda, ale bądź wyrachowany, próbuje powiedzieć Jezus z tej przypowieści, bądź wyrachowany, daruj, nie chowaj urazy. I to jest moneta Królestwa Bożego, bo ja chciałem o monecie powiedzieć, to jest moneta, tym możesz płacić, tym możesz lub kupować dla Królestwa Bożego. Bo w Królestwie Bożym jest moneta, darowanie długów. odpuszczenie drugiemu człowiekowi. Czytajmy dalej, słuchajcie, tą przypowieść, bo ona się na tym nie kończy. Ona ma swój pewien kontekst, też Ewangelia Łukasza, słuchajcie. Przeczytamy troszeczkę dalej, 16 rozdział, wersety od 9 do 13. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Stanowimy, kochani, wspólnotę. Wspólnotę ludzi, Kościół. Jesteśmy blisko siebie. Bardzo blisko siebie jest. W tych relacjach między sobą, nawzajem, mamy, słuchajcie, ja to wiem, mamy być może pozaciągane różne długi między sobą. Tak? W większości są oczywiście to długi wdzięczności. Jesteśmy mili dla siebie. No, mogę na przykład Ilona zadzwonię i się pytam, czy mogę wpaść do ciebie na kawę? Mogę wpaść do ciebie na kawę, tak? Bo jest coś takiego w nas, tak? Ale może są też jakieś napięcia w związku z tym, że jesteśmy blisko siebie. W stosunku do innych ludzi też, może niekoniecznie z Kościoła, tutaj chcę też powiedzieć, ale może i z Kościoła, albo gdzieś ze środowiska Kościoła, bo wiecie, jesteśmy bardzo blisko siebie i łatwo, aby na naszej przyjaźni zaciążyły jakieś niechęci. To bardzo łatwo jest, kiedy jesteśmy tak blisko siebie. Ale nie dajmy się temu, słuchajcie, to jest takie wyzwanie do nas. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie być z tego miejsca z przeświadczeniem, że ktoś jest ci coś winien. Nie? Weź sobie tą przypowieść o darowaniu długów do serca. Bądź w tym troszeczkę, nie wiem, wyrachowany. Daruj, jeśli masz coś przeciwko komu, jeśli masz jakieś urazy, odpuść. Jakąś niechęć, jeśli nosisz, podejmij dzisiaj taką decyzję. Zostaw to. Może jesteś kłębkiem pretensji. Zostaw to. Powiedz, chcę, aby Kościół, w którym jestem, mogli inni rozpoznać, że tu jest taka przestrzeń, gdzie ludzie się naprawdę kochają. Że to jest taka przestrzeń, jak ludzie tutaj wchodzą, to widzą i czują wśród nas, że to pachnie świeżością. Ja chcę być, aby to było takie miejsce. Aby tu pachniało świeżością. Bądźmy bardziej przebiegli, aniżeli ludzie z tego świata. Bo oni myślą o tym, co będzie po 65 roku życia, a my myślimy o tym, co będzie po naszej śmierci. I to jest różnica. Myśl perspektywicznie. I zaplanuj już dzisiaj to, jak zostaniesz przyjęty tam, w przyszłości. Jeśli darujesz, jeśli odpuścisz, jeśli powiesz, przebaczam swojemu bratu, słuchaj, bracie, nie masz u mnie żadnego długu. Jeśli to zrobisz, to wiecie co? Tak zdobywa się przyjaciół. Fakt, w pewien sposób zobowiązuje się ludzi i to jest prymitywne, chcę to powiedzieć, to jest prymitywne, ale tak działamy, tak funkcjonujemy. To jest pewnego rodzaju taka przebiegłość i roztropność synów tego świata, którą Jezus dzisiaj pochwala w tej przypowieści. On nie pochwala nieuczciwości, jako nieuczciwości, machlojstwa, korupcji. Tych rzeczy tutaj nie znajdziemy. Daruj dług, odpuść winę, a będziesz miał przyjaciela. To jest moneta Królestwa Bożego. To jest moneta, którą dzisiaj możemy kupować dla Bożego Królestwa. Daruj dług, odpuść winę swemu bratu, albo swojej siostrze, a będziesz miał ojca jako najlepszego przyjaciela. Bo rodzina, wiecie, jest ważna. Nie dlatego, wiecie, będziesz miał przyjaciela u ojca, że on jest jakiś korupcjogenny, bo nie jest, ale dlatego, że on sam przebaczył. On sam przebaczył i on chce, abyśmy my też przebaczali. innym winy. Zresztą tak samo jest, pamiętacie, w modlitwie Ojcze Nasz. Kiedy my modlimy się do naszego Ojca w modlitwie Ojcze Nasz, przebacz nam nasze winy, jako co? Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, tak? A potem co jest po tej modlitwie? Pamiętacie dalej, jak modlitwa, którą nauczył nas modlić się Pan Jezus, się kończy? Dalej Pan Jezus mówi tak, bo jeśli odpuścicie innym grzechy i Ojciec wam odpuści, tak? Ale i na tym koniec? Nie. A jeśli nie odpuścicie innym ich przewinień, to i Ojciec nie odpuści wam waszych grzechów. Popatrzcie, jest pewna warunkowość, jest pewien warunek odpuszczenia win. Ode mnie też troszeczkę coś zależy, nie? Jak ja nie odpuszczę, a też nie ma odpuszczenia u Ojca. Daruj długi, użyj dzisiaj tej monety. I to jest słowo dla ciebie na dzisiaj. A wtedy Pan cię pochwali, że jesteś dobrym sługą. Tak jak pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, bo to jest przypowieść o tobie. I to jest słowo na dzisiaj, którym chciałem się podzielić. Masz monetę dzisiaj w swoim ręku. Skorzystaj z niej. Panie, ja Boże, dziękuję Ci, Boże, za Twoją łaskę. I dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, które Ty dzisiaj posyłasz do swojego Kościoła. I proszę Ciebie o nas, byś mógł, Boże, działać w tej małej wspólnocie, Panie. Byś mógł nas przekonywać o różnych rzeczach. I Panie, jesteśmy też w takim okresie, gdzie chcemy budować zespół. Chcemy budować wspólnotę. Chcemy budować Twój Kościół. Ja, Panie, proszę Ciebie, byś mógł w tym prowadzić nas też. O to proszę Ciebie też, Panie, to słowo dzisiaj, które zostało wypowiedziane, aby działało w naszych sercach i aby ono zostało w nas na długo. O to, Panie, proszę Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Stoimy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej, słuchajcie. I to jest ważne wydarzenie, słuchajcie, dla nas zawsze. I chciałbym troszeczkę też nawiązać do dzisiejszego kazania, tak? Żeby tak nie było, że od razu przechodzimy z marszu do Wieczerzy Pańskiej. Wiecie, za każdym razem, kiedy podnosimy chleb, łamiemy się chlebem i bierzemy ten kielich do ręki, co robimy? Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie, tak? Dzisiaj z Beatką żeśmy rozmawiali na temat zwiastowania Ewangelii, że Ewangelię trzeba głosić. Trzeba głosić i nie jesteśmy z tego zwolnieni, ale jesteśmy do tego powołani. To jest nasz obowiązek, głoszenie Ewangelii. Przepraszam za to słowo obowiązek, nie ma obowiązku tak naprawdę. To jest przywilej, który my mamy, z którego możemy skorzystać. To jest też ta moneta, tak? Albo możemy z tego nie skorzystać, możemy ją zakopać. Pamiętacie tą przypowieść, tak? O takim jednym, który wziął, dostał, zakopał, tak? Ja chcę powiedzieć tak. Wieczerza Pańska jest jedną z form głoszenia i zwiastowania Ewangelii. Bo kiedy przychodzą pomiędzy nas, na przykład poganie, oni wiedzą jedną rzecz, że Wieczerza Pańska jest tylko dla osób, które, to co my za każdym razem powtarzamy, tylko dla osób, które nawróciły się w wieku dorosłym, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przyjęły Go do swojego serca, w prawdziwy sposób nawróciły się i poświadczyły to poprzez chrzest. I przyjęły chrzest. I to jest zwiastowanie Ewangelii, no nie? Już, dla tych osób. Bo ktoś przychodzi, siada, patrzy i się ocenia. Tak? Ocenia, ma możliwość ocenić siebie i swoją pozycję wobec Chrystusa i widzi, o, ja nie mogę przystąpić, no nie? Coś jest ze mną nie tak, coś muszę skorygować, tak? Albo muszę się nawrócić, albo muszę się upamiętać z moich grzechów, albo muszę jeszcze się ochrzcić, tak? Więc gdzieś coś jest, jakiś, to jest to, no nie? Ale nie tylko, bo dzisiaj mówiliśmy o odpuszczeniu win. Odpuść. Dlatego, bo Bóg Ci najpierw odpuścił. Ja chcę powiedzieć, śmierć Pańską głosimy. Za każdym razem, kiedy spożywamy Wieczerzę Pańską, głosimy to, że Jezus Chrystus tam na tym krzyżu, On tam poszedł i On tam na tym krzyżu zawisł i Twoje wszystkie grzechy zostały odpuszczone, przebaczone, tylko i wyłącznie dzięki temu, że Jezus Chrystus tam na tym krzyżu zawisnął i wziął na siebie ten cały bagaż, ten cały dług, który Ty zaciągnąłeś u Ojca, On wziął na siebie i On za ten dług umarł. I teraz Ty tego już nie masz. On został przebaczony. Może pozostały konsekwencje. Tak, ale cały dług, wina, jaką Ty zaciągnąłeś, tam w Jezusie Chrystusie, na tym krzyżu, została przybita. I to jest to, co my dzisiaj zwiastujemy. I teraz, kiedy ja biorę chleb, w ten sposób ja proklamuję, ten krzyż jest moim udziałem. Ja mam w tym udział. Kiedy biorę wino, mam, chcę w ten sposób powiedzieć, ja mam udział w tej krwi, która tam została na tym krzyżu przelana. Ja mam udział w dziele odkupienia Chrystusa. Dzięki temu właśnie moje grzechy są odpuszczone. Dzięki, tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki, to jest krzyż Chrystusa. Kiedy patrzymy się dzisiaj na ten stół, możemy sobie wyobrazić, on ma kształt dla nas krzyża. I to jest to taka zachęta dzisiaj dla nas też, abyśmy, kiedy będziemy przychodzić do stołu, zróbmy to z rozwagą, ze świadomością tego, co to jest, nie lekkomyślnie.